Daniel Arbaczewski w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry, Danielu.
Witam serdecznie.
Aktor, reżyser, podróżnik także. Wyjechałeś z Lublina i nie możesz się zatrzymać. Pewnie paru twoich znajomych, paru twoich widzów jest ciekawych, co u ciebie słychać. Ja też. Więc opowiadaj, czy wędrowanie jest ciągle częścią ciebie?
Do Lublina teraz przyjeżdżam na wakacje i odpocząć, i pomieszkać. I to jest rzeczywiście mój czas. To taki powrót do gniazda. A cały rok jest w podróży. W dalekiej podróży i w tej bliskiej, i w tej polskiej, i w tej zagranicznej. Ale to było takie trochę moje marzenie spełnione i trochę sam sobie zazdroszczę, że udało mi się połączyć pracę, pasję i wyobrażenie tego świata i to włożyć w jeden plik, tak to nazwijmy. Tym zarabiać, tym odkrywać świat, tym sprawiać sobie wielką radość i tym również rozwijać się artystycznie. Ten teatr, który cały czas jest tą moją pasją i chlebem, daje mi możliwość poznawania nowych ludzi, nowych kultur, wchodzenia trochę z butami w prywatne mieszkania, w inne religie, w inne kultury, w inne miejsca i w inne języki. I ostatni rok właśnie był taki szalony, nowy, artystyczny i pełen niespodzianek, ale bardzo dobrych niespodzianek.
Wymieńmy kilka miejsc na kuli ziemskiej, gdzie pracowałeś.
Podróż zaczęła się rok temu w Meksyku, w Mexico City. Tam z zespołem Interflamenca rozpoczęliśmy próby i taki projekt nad spektaklem dla dzieci z tancerzami tańca współczesnego, tancerzami flamenco. Spektakl o powstawaniu świata, widziany przez dzieciaki z różnych kultur, z różnych religii. Najpierw prowadziliśmy takie badanie i zbieranie materiałów wideo od znajomych rzeczywiście z całego świata. Przez Indie, po Palestynę, Norwegię, Finlandię, Meksyk, Polskę i na podstawie tego, co dzieciaki nam nagrały, co opowiadały i jak bardzo ich wyobrażenie o tym, jak świat powstawał, już jest skażone przez dorosłych, przez kulturę, przez edukację, przez religię i jak te światy w ich głowach się tworzyły. Na bazie tego powstał spektakl, który miał właśnie premierę w Meksyku. Kolejna podróż to Palestyna, to już taki kierunek mój stały na mapie i współpraca z teatrami w Hebronie, z Yes Theatre oraz z teatrem w Betlejem. Tam też powstały dwa spektakle dla dzieci. Jeden o jednym życzeniu, o tym, czego dzieci sobie mogą życzyć, kiedy dorośli im zajdą za skórę i jak to się wszystko może skończyć, więc ten scenariusz, ten spektakl powstawał właśnie tam od początku do końca, również oparty na scenariuszu palestyńskim. A druga opowieść dla Najnajów z moją scenografią, to był pierwszy mój popis scenograficzny, bardzo, bardzo mnie to dużo kosztowało strachu, ale bardzo się udało jeszcze w tej Palestynie, która bardzo potrzebuje koloru. Zdecydowaliśmy się tylko na kolor czarny i biały, a spektakl pod tytułem Hetalia, jednym słowem mówiąc, o budyniu. O budyniu dlatego, że jest Hetalia, jest to taki deser, o którym marzą dzieci w Palestynie, kiedy rodzice chcą je troszeczkę namówić na zjedzenie śniadania, na lepszą naukę, na to, żeby je może trochę zaszantażować, to mówią im, że jak będziesz grzeczny, jak zrobisz to czy tamto, to przygotuję hetalię. I to jest takie marzenie wielu dzieci w Palestynie do tej pory, ale jednocześnie bardzo, bardzo stamtąd, bardzo taki, to był taki poligon zbierania informacji o tym, jak dzieciaki spędzają czas, jakie zabawy je interesują, jakie zabawki moi aktorzy mieli w dzieciństwie i o jakich marzyli, jak spędzali ten wolny czas i jaki mieli kontakt z rodzicami, więc na bazie tych wszystkich opowieści powstał bardzo, bardzo plastyczny spektakl, pełen etiud, pełen interakcji z dziećmi, ale to też było bardzo duże doświadczenie dowiedzieć się, jak dzieciaki palestyńskie, te najmłodsze, reagują, jak są odważne, jak są kontaktowe, czy są za bardzo kontaktowe i jak należy wtedy prowadzić spektakl. Więc to było bardzo duże doświadczenie dla obu stron, dla mnie również rozpoznawanie kroczek po kroczku tej wrażliwości najmłodszych Palestyńczyków, a też przygotowywanie aktorów i dzielenie się tym moim doświadczeniem pracy z najmłodszymi, na co powinni być przygotowani, ponieważ generalnie wszystkie teatry grupy palestyńskie to są teatry mobilne, podróżujące i nawet jeżeli mają swoją bazę całkiem nieźle wyposażoną sprzętowo, lokalowo, to i tak trzeba mieć z tyłu głowy to, że ten spektakl będzie od czasu do czasu zagrany w bazie, a przede wszystkim musi podróżować, musi jeździć od wioski do wioski, czasami musi być zagrany w beduńskim namiocie, czasami w szkole, czasami na dużym placu, czasami na środku ulicy, więc to też jest ogromne wyzwanie dla aktorów i dla reżysera również, żeby o tym pamiętał i żeby jak najwięcej już na początku takich elementów przewidzieć.
Jaka jest rola teatru w tych krajach, o których wspomniałeś, które odwiedziłeś w tym roku?
W Palestynie teatr jest swego rodzaju nowum i tak naprawdę dopiero przeciera ścieżki, dopiero szuka swojego języka, swojego wyrazu. W dużej mierze, ponieważ teatr jest prowadzony, czy grupy teatralne to są organizacje pozarządowe, które tak naprawdę żyją od projektu do projektu i funkcjonują od projektu do projektu, więc to jest też w jakiś sposób powiązane, że te spektakle są o tematyce najczęściej bardzo społecznej, bardzo profilaktycznej, dotykających i przy okazji tego teatru dla dzieci takich tematów jak właśnie edukacja dziewcząt, szacunek wzajemny, tak zwane life skills, czyli to jakie narzędzia, jakie umiejętności młodzież czy dzieci mogą rozwijać, jakie mają, żeby były tego świadome. Pojawia się ekologia, pojawia się oczywiście konflikt palestyńsko-izraelski, bo bez tego ani rusz i to nawet w tych spektaklach dla najmłodszych, nawet tworzony z najmłodszymi. Taka materia, którą jakby trzeba śledzić, ale to jest taki mój trochę problem a propos i Izraela, i Palestyny, że im człowiek więcej wie, tym mniej rozumie. Że bardzo łatwo jest naprawiać takie sytuacje z kanapy, z sofy, sprzed telewizora, ale tam na miejscu im więcej się obserwuje społecznie, to nie jest tak, że na to jest recepta, że się odbędzie jedna, druga, trzecia konferencja. No nie, to są jeszcze rzeczy, które trzeba poznawać tam na miejscu, być z nimi i tak jak mówię, im człowiek więcej wie, tym mniej rozumie. I powolutku, jeżeli chodzi o teatr, dopiero pojawia się taki nurt teatru, tak zwany entertainment, taki dla przyjemności, dla czystej swobody, dla miłego spędzenia czasu. Taki spektakl właśnie powstał w Hebronie i to był pierwszy spektakl w tym teatrze, który już funkcjonuje od 15 lat, Alibaba. I spektakl, którego oni się bardzo bali, jak to sprzedadzą, jak zorganizują widza, jak czy to komuś do szczęścia będzie potrzebne. I jest to na szczęście spektakl, który sprzedaje się świetnie, który ma swoich widzów, którzy wracają i nawet są sytuacje, gdzie ten spektakl jedzie w to samo miejsce, bo miał tak dobry odbiór, a tak jak mówiłem, no to też spektakl, który ma dwie swoje wersje, ma pełnowymiarową, z dużą scenografią, która jest od czasu do czasu grana w bazie, a tak naprawdę musi mieścić się do małego samochodu i nie wiadomo na końcu, jak to miejsce, w którym gramy, będzie wyglądało. ale miałem okazję pooglądać kilka razy ten spektakl grany w terenie i tak naprawdę dużo bardziej mi się podoba niż ta duża wersja, ponieważ to jak żywa jest widownia, jak buduje tempo, atmosferę tego wszystkiego, to jest coś, co warto badać, warto oglądać, śledzić, jak taki teatr poza świątynią, jak powstaje, jak ewoluuje i jak go tworzyć, o tak.
Są dla ciebie zupełnie nowe doświadczenia. One budują także ciebie jako twórcę, jako reżysera, jako człowieka.
Tak, jako człowieka również, ponieważ każde spotkanie nawet z innym teatrem w Polsce, z innym zespołem, ale to właśnie te wyprawy zagraniczne, czy to w Europie, czy to na świecie, dają ogromne doświadczenie bycia z ludźmi, innego tempa, innych emocji, innego szacunku wzajemnego, innych kanałów komunikacji. Więc to jest coś, co ja bardzo pielęgnuję i trochę sobie buduję takie rekolekcje dla siebie podczas tych wszystkich wypraw, zbierając to doświadczenie, które w jaki sposób będę mógł przenieść tutaj, stestować je w Polsce w trakcie prób, czy to z aktorami, czy podczas warsztatów, sprawdzić, czy one działają, bo to bardzo często wygląda tak, że ta grupa na końcu świata świetnie sobie w tym radzi, podrzuca nowe pomysły, nowe spojrzenie na temat, które się w ogóle nie przenosi u nas. Ale to jest też ciekawe i takiego laboratorium bardzo mi było potrzeba i bardzo to taki czas na testowanie nowych rzeczy.
W ciągu kilkunastominutowej rozmowy wyłapałam 3 razy użyte przez ciebie słowo bardzo piękne, jedno z najpiękniejszych słów, jakie język ludzki może wypowiedzieć, szacunek. Ktoś użył niedawno takiego bardzo dobrego określenia, nie wierzę w cywilizację miłości, wierzę w cywilizację szacunku. Myślisz, że twoje doświadczenia właśnie takie międzynarodowe bardzo, międzykulturowe, teatr robiony w takich warunkach może pomóc taką cywilizację budować?
Myślę, że tak i dlatego w takie projekty wchodzę, ponieważ to z jednej strony jest w jakiś sposób dzielenie się moim doświadczeniem i opowieściami o tym, co w Polsce i jak my tu żyjemy, jak pracujemy, jacy jesteśmy dla siebie, ale jednocześnie to ta obserwacja i kolekcjonowanie tych doświadczeń, bycia z ludźmi i takich drobnych chwil, drobnych reakcji, jak mówienie sobie dzień dobry, jak uśmiech, jak pewne reagowanie w krytycznych sytuacjach, czy w konfliktowych sytuacjach, jak te sytuacje można rozwiązywać. Każdy naród, każde miejsce ma trochę inne sposoby na to i warto te sposoby podglądać i testować na swoim podwórku. Takim wielkim poligonem właśnie tego typu była produkcja, mój ostatni projekt w Brukseli, gdzie rzeczywiście był to poligon międzynarodowy, ponieważ próby odbywały się w kilku językach, w 4, 5, 6 bardzo często. Cały libretto opery, nad którą pracowaliśmy, Orfeo i Majnun. Połowa libretta, powiedzmy pół na pół, było w języku angielskim, a druga połowa w języku arabskim. Artyści z Francji, z Polski, z Austrii, z Niemiec, z Belgii oczywiście, w projekcie uczestnicząc 7 krajów i ta produkcja brukselska będzie podróżowała i będzie miała swój narodowy akcent w każdym kolejnym miejscu, w którym się pojawi, ale to jak cała ta grupa ludzi współpracowała razem i musiała budować te kanały komunikacji, to jest to doświadczenie, za które, jak to mówią, wizą nie zapłacisz. Wokół tego, wokół spektaklu był jeszcze, bo to produkcja spektaklu to jeden z tak naprawdę z 3 elementów, nad którym pracowaliśmy. Drugi to ogromna produkcja warsztatowa, lalek i przygotowywanie parady i całych działań społecznych w mieście. A trzeci element to zaproszone 30 instytucji i organizacji z Brukseli, które w czasie głównej produkcji prowadziły również własne zajęcia, własne projekty, również oparte o historię Orfeusza, Eurydyki i Laili i Majnuna, takiego podobnej historii właśnie z obszaru arabskiego, pracując z grupami, z seniorami, z dziećmi emigrantów, z młodzieżą z trudnych dzielnic, z ludźmi z upośledzeniami. Ja miałem przyjemność również prowadzić swoją grupę w szpitalu psychiatrycznym. Pięknym atelier, w którym w ośrodku, tak naprawdę dziennym ośrodku, w którym większość pacjentów, takich nazwijmy, spędza tylko dzień, wraca do siebie wieczorem, część z nich pracuje, część z nich ma swoje rodziny, ale to jest też ten poziom myślenia o psychice, o psychiatrii, już dużo bardziej zaawansowany niż u nas, gdzie staje się to normalne, że jeżeli czujemy, że są jakieś problemy z depresją, z brakiem kontroli nad emocjami, to czasami psycholog nie wystarczy i nie jest to źle widziane społecznie, że wtedy musimy się udać do psychiatry, ale jednocześnie jest ogromna działalność właśnie artystyczna na tym polu, udowadniająca, że właśnie sztuka to jest ten teren, który działa podobnie jak te wszystkie chemiczne, medyczne środki i robi dobrze na głowę i trochę jest, dużo mieliśmy rozmów właśnie na ten temat, ponieważ cała historia również Orfeusza jest gdzieś z tego obszaru emocjonalnego, depresyjnego, straty kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej. I to było piękne określenie, gdzie jest ten poziom normalności, w którym miejscu są te normy ustalone i kto je ustala. Jest takie miejsce jak szpital psychiatryczny, jest ta społeczność wokół, do której próbujemy przystosować tych z tego szpitala. Takim łącznikiem między tymi dwoma światami są właśnie artyści, którzy są trochę na pograniczu, są trochę szaleńcami, a trochę z tego normalnego świata. I oni budują ten kanał porozumienia, zrozumienia i różnymi środkami. I czasami okazuje się, że ten kanał werbalny jest najmniej skutecznym sposobem, że tych kanałów jest mnóstwo i to jest takie pole, na którym możemy dzięki sztuce, dzięki kulturze właśnie budować nowe kanały. Wielki walor tego programu, w którym miałem okazję brać udział w Brukseli, który będzie właśnie wędrował i będzie miał swój finał w Krakowie, że nie można w nim zastosować kalek, schematów, które sprawdzaliśmy do tej pory, że daje to wielkie wyzwanie, wielkie możliwości, ale jednocześnie musimy mieć dużo cierpliwości, żeby to wszystko połatać, połączyć, ale jednocześnie zbudować bardzo dużą taką siatkę kontaktów, współpracy między kulturami, między krajami i personalnie między ludźmi.
Rozumiem, że w ramach tych warsztatów do tego, żeby stawali się twórcami, przekonywałeś także pacjentów tego szpitala, prawda? Mhm. I przypomniały mi się takie dwie moje ostatnie rozmowy z zupełnie różnymi ludźmi. Jedna, której byłam świadkiem, Sasza Bojczenko, promował ostatnio w Polsce swoją książkę wydaną przez Warsztaty Kultury i podczas spotkania promocyjnego odpowiadał między innymi na pytanie, czy sztuka może uratować świat. Powiedział, że nie, ale na pewno może uratować autora. Bardzo mi się wydało bliskie z tym, co mówisz, a jeszcze jeden taki przypadek, kiedy w galerii w Lublinie pokazywana była twórczość jednego z najbardziej znanych w świecie polskich artbrucistów, zwanego Nikiforem z Pakówki. Pakówka to dom pomocy społecznej, w którym spędza malarz, artbrucista od lat czas. Dowiedziałam się o tym, że przez wiele lat swojego życia był uznawany za głuchoniemego i obciążonego chorobami psychicznymi. Po ciężkich, traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa, nigdy nie diagnozowany, przechodził przez różne domy, aż w końcu trafił do takiego, w którym ktoś namówił go na warsztatach terapii zajęciowej na malowanie. Okazało się, że jego psychika wciąż jeszcze I pewnie do końca życia, ma teraz ponad 60 lat, jest na poziomie dziecka, ale jego twórczość jest twórczością dojrzałego artysty. A finałem jest to, że kiedy zaczął malować i pokazywać te obrazy, okazało się, że nie jest głuchoniemy. Zaczął o nich mówić. To jest jeden z takich przykładów na to, co sztuka może zrobić. Świata może nie uratuje, ale może uratować człowieka. I tak słucham tych twoich opowieści o tym, jak robisz ten teatr w różnych miejscach. Tam, gdzie teatr dopiero zaczyna się rodzić i spełniać jakąś swoją funkcję. Tam, gdzie istnieje, ale przenosisz tę scenę w zupełnie inne miejsce. I myślę sobie, że no, to może mieć dużą siłę rażenia. Rzeczywiście może pomagać budować jakąś nową cywilizację.
Myślę, że tak. Kiedy zaczynałem moją pracę, moje bycie w szpitalu, oczywiście pojawiały się anegdoty. Pierwsze skojarzenie z lotem nad kukułczym gniazdem i również z tym doświadczeniem, takim marzeniem każdego aktora, żeby właśnie pobyć w szpitalu, budując rolę, budując nowe postaci, żeby gdzieś w tą psychikę się zanurzyć. Ale zaraz na samym początku z moim takim koordynatorem z Fundacji Chaos, która organizowała całą rezydencję również w atelier w Brukseli, padło takie zdanie: zobaczysz, nie mamy tutaj ani uniformów, ani plakietek z imionami, więc bardzo trudno jest określić na początku, kto tu jest pacjentem, a kto tu pracuje. I to prawda. I powiem Państwu tak, no, z niektórymi miałem problem przez kilka tygodni, a jednocześnie to nauczyło mnie bardzo nie dawać przylepek, kalek, nie oceniać ludzi, bo można się bardzo zaskoczyć. Jednocześnie pracując z pacjentami, ponieważ grupę, z którą pracowałem, musiałem sobie stworzyć sam. Na tym polegała rezydencja, że z jednej strony nie było żadnych barier, nie było żadnych wytycznych, ale jednocześnie wszystkie wytyczne musiałem sobie sam określić, sam znaleźć te progi, do których mogę dojść, a za które ani lepiej się nie wychylać, ale też w pracy, więc cały duży okres to poznawanie ludzi. To wychodzenie do ludzi, to podawanie ręki ludzi z każdego zakątka świata, tak naprawdę w takim miejscu jak Bruksela, bo pytanie w Brukseli, skąd jesteś, nie jest głupie. Pomimo tego, iż ludzie mieszkają pół życia w Brukseli, to dalej można ich o to pytać i rzeczywiście jest to miks kulturowy, narodowościowy. No jest to niesamowite, to oczywiście ma swoje wady i zalety, ale lubię takie wyzwania. I a propos właśnie pacjentów, z którymi pracowałem, dla których trzeba było, okazało się, że dużym wyzwaniem jest zbudowanie grupy, że z takimi osobami trudno jest pracować w zespole, że dużo bardziej sprawdzają się programy indywidualne, ale też takie kolekcjonowanie talentów w trakcie rozmów i pól, których możemy dotknąć, niekoniecznie pól aktorskich, ale jednocześnie w czasie tych rozmów, w czasie tej naszej pracy, ja cały czas miałem przy sobie notes i ołówek, ponieważ to, ile dostawałem wiadomości właśnie od nich, a propos artystów, a propos książek, a propos filmów, a propos rzeczy, które powinienem poznać, zobaczyć i którymi oni się ze mną dzielili, to taki notes w czasie tych 2 miesięcy jest pełniutki i dopiero teraz będę mógł tam zaglądać i po kawałku odkrywać, czego mnie ci ludzie nauczyli. Bardzo często są to ludzie bardzo wykształceni, bardzo utalentowani. Czasami ten talent wymykał się spoza kontroli, dlatego są w tym miejscu i też sami określali, że czasami chemia powoduje to, że twórczość gdzieś tam musi być w jakiś sposób uśpiona, ale za to radzą sobie społecznie, więc to też są takie pytania, które się tam pojawiały, które ja też w trakcie tych naszych spotkań, rozmów poruszałem.
Danielu, wróćmy na chwilę do Polski. Powiedz proszę, co przed tobą?
Za chwilę kolejne doświadczenie, duże wyzwanie dla mnie i tu bardzo dziękuję za zaproszenie do festiwalu Śladami Singera. z Bramą Grodzką, Teatrem NN i z zaproszeniem Witolda Dąbrowskiego. I tam z grupą artystów z całego świata będziemy kroczyć z jednego miejsca na Lubelszczyźnie do kolejnego, odkrywać te miejsca, dzielić się z Ingerem, dzielić się również własnymi talentami, doświadczeniami, spotykać z mieszkańcami, rozmawiać z nimi, miło spędzać czas.
Daniel Arbaczewski był gościem programu Nie Tylko Rozrywkowa, Niedziela Radiowa.